W zbliżeniach witam bardzo serdecznie pana Mikołaja Grabowskiego. Jest on aktorem, reżyserem, autorem, notorycznym dyrektorem najlepszych polskich teatrów. Nie wiem tylko, czy nadal, ale to się dowiemy. No i pan ciągle odbiera nagrody. Właściwie odebrał pan już wszystkie. Nie wiem, czy coś tam zostało.
No jeszcze trochę.
Ale w ogóle jest pan dalej aktywny, tak?
Oczywiście.
Ale w teatrze starym, czy...
Nie, no ja skończyłem karierę dyrektora ponad 10 lat temu, idąc...
A to świat się dowiedział o tym?
Tak, no pewnie.
Bo w prasie to niewiele
było. W wieku lat 66 na emeryturę, ale nie stałem się emerytem, no...
No nie, no bo przecież przed panem piękna rocznica.
Bo właściwie zacząłem wtedy drugą moją młodość reżyserską.
Myślałem, że z drugą żoną.
Będąc dyrektorem. Nie.
Nie, Iwona Bielska już forever, to nie dziwię się.
Będąc dyrektorem, jednak starałem się bardziej kolegom reżyserom dawać pracę najlepszych aktorów do obsad, a sam się tak ustawiłem jako taki trzeci, czwarty z rzędu. Co było w pewnym momencie już dokuczliwym, no i pomyślałem sobie, że aby się z tego wyzwolić, muszę skończyć karierę dyrektorską i zostać tylko reżyserem. I zobaczymy, czy naprawdę wart jestem czegoś. Od tej pory zrobiłem naprawdę dość dużo spektakli.
Już pan wszystkie nagrody dostał. Kto to potwierdzi, czy pan jest wart?
No tak.
To jest ale kłopotliwa sytuacja.
Rzecz polega na tym, że jakby to nie dla nagrody służy w Wojsku Polskim, czy w Wojsku Litewskim, tak jak jest u Sienkiewicza taki cytat.
Aha.
Nie dla nagrody. Myślę, że dla własnej satysfakcji i dlatego, żeby jakby to funkcjonować, być, tak pracować, być czymś zainteresowany. Także to jest... W moim wieku to jest coś bardzo ważnego, żeby nie siedzieć w domu i nie rozpatrywać tego, co było.
To jest jakiś straszny wiek? Bo...
Dla mnie nie jest on strasznym wiekiem. No pewnie...
Siedem coś, tak?
7-8. Będzie.
Więcej niż mam.
W grudniu. Będzie. No to już jest solidny wiek, ale...
Ale też solidny znak. Bo znak zodiaku. Strzelec to jest... Bardzo piękny znak. Pasuje do pana. Otóż strzelce są romantyczne, uwielbiają podróże, ale są też świetnymi liderami grup. Czyli wszystko o panu. No i też tacy romansowi są.
Romansowi?
Tak.
Tutaj bym się zastanowił.
A jest zawsze dyrektorem i reżyserem i aktorem.
No właśnie nie wiem... Czy ja dobrze zrobiłem, że w ogóle byłem dyrektorem? Mogłem się ostać tylko jako reżyser i byłoby chyba może nawet i lepiej dla mojej tak zwanej kariery, tak zwanej w cudzysłowie kariery. No jednak funkcja dyrektora jest obciążającą bardzo funkcją i to jest trochę funkcja administracyjna. No otóż trzeba dbać o innych, a nie o sam...
Ale Andrzej Seweryn to... Moim zdaniem świetnie sobie radzi.
Radzi sobie idealnie, jakby dba o teatr i dba o samego siebie. Ja tak nie umiałem.
A Englert tak umie.
Tak, umie. Mają tę umiejętność i ja im do tego zazdroszczę.
To jak to się stało, że pan był jednak dyrektorem tak wielu teatrów, że właściwie się, ale tych najlepszych. To jak to było, że jednak pana wybierali, skoro pan tak twierdzi, że nie bardzo...
No to jest coś takiego bardzo dziwnego, bo pierwszy raz byłem dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu, ale to był rok 1981, kiedy właściwie zostałem dyrektorem.
A to taki czas komunistyczny jeszcze.
No, to były czasy komunistyczne, ale to był czas Solidarności i dlatego na fali tego entuzjazmu Solidarności no pomyślałem sobie, no tu będziemy odradzać teatr i przyjechałem do Poznania.
No, zostałem wielbiciel poezji. Zanim dojdziemy do Mrożka oczywiście i do Gombrowicza, bo to jest najważniejszy jakby wątek naszej rozmowy, to jednak chciałam zapytać tak dokładniej, kiedy pan był tym jurorem Nagrody Literackiej Nike, w jakim pan tak naprawdę był charakterze? Bo tam jest duży podział tych zaszczytów.
No ja byłem jurorem po prostu. Mhm. Przez chyba 2 lata.
Z rzędu.
No to taka kadencja, prawda?
Dobrze panu szło.
I byłem jurorem i bardzo sobie cenię ten okres, przecież bycie jurorem wymaga poświęcenia sporej ilości czasu, ponieważ trzeba przeczytać naprawdę setki książek. Ale to jest, jakby to powiedzieć, bardzo sympatyczny czas, bo człowiek jest zmuszony do tego, żeby przeglądnąć, przeczytać, zagłębić się we wszystkie nowości literackie.
Teraz w tym konkursie Nike została wybrana Urszula Kozioł.
No i słusznie. I myślę, że to jej się naprawdę należało. Prawda?
I nagle weszliśmy w świat Szymborskiej, Wrocławia.
Tak.
Niezwykła poezja. Tak, to miło być jakby w takiej literaturze, ale pan jest całe życie w takiej literaturze i podobnej, bo to jest ten jednak styl Mrożka, Gombrowicza przede wszystkim i Szefera i tych wielu wspaniałych twórców. I nawet chyba się panu przeniosło na życie, bo jak tak czytam o panu i losach pana, brata, żon, byłych, obecnych, to jednak tam się robi gombrowiczowsko, taki gombrobiografia.
Bardzo byłbym ciekaw o tym i coś więcej się dowiedzieć.
Nie, ale to chyba pozytywne, bo on kocha Gombrowicza.
No bardzo pozytywne. Poza tym Gombrowicz chyba jest moim takim, no może nie pierwszym, ale drugim nauczycielem, prawda? I bardzo ważną postacią mojej, jakby to powiedzieć, nauce świata, nauce teatru, nauce dramaturgii. No, gdyby nie Gombrowicz, o wiele mniej bym się orientował w tym naszym polskim świecie, ale nie tylko polskim świecie i tylko w tym świecie, prawda, w tych relacjach między człowiekiem a człowiekiem. No podobnie zresztą jak Bogusław Szefer, który tak wpłynął silnie na mnie od kiedy jeszcze byłem studentem szkoły teatralnej, tak bardzo mocno, że w końcu znalazłem się między 2 światami. Jeden świat teatru to był świat, w którym byli moi profesorowie, uczyli mi porządnego aktorstwa. To był świat lóż, prawda, teatralnych, mieszczańskiego Krakowa. A drugi to był ten eksperyment szeferowski, szalony, prawda, budowany na próbach, po nocach. No i później pokazywany na koncertach muzyki współczesnej, na którym jedni byli zachwyceni i bili nam brawo na stojąco, a inni wychodzili trzaskając drzwiami i mówiąc, że to jest G.
No tak, tak, bo to ciężko jednak podążyć za Gombrowiczem, Mrożkiem i...
A to były lata 60. Ja się wychowywałem w Krakowie w latach 60.
Ja też
to było bardzo... To było miasto nieprawdopodobne, miasto ludzi, sztuki. Wyszło się na rynek i widziało się, o tu idzie Szefer, o tu idzie Swinarski, o tu idzie Jarocki, a tu idzie Kantor,
a tu idzie
Mitraszewski, się chyłem po kątach. No,
Szturs, nieodżałowany jeszcze.
Tak, tylko że ja mówię o latach 60, które budowały, prawda. No, rektorem był, prawda, Penderecki i tak dalej, i tak dalej. Tych postaci szalonych Krakowa, no Piwnica pod Baranami, no Konieczny, no Radwan, no te nazwiska budowały moją taką wewnętrzną sferę.
Tam to całego pokolenia.
I chociaż później uciekłem z Krakowa, bo już nie mogłem wytrzymać, bo gdzie się obróciłem, to zabytek. Kogo nie spotkałem, to jakaś wybitna
postać. Ale zabytek, mówi pan o ludziach, czy też, czy
kamieniach? To zabytek nie, no nie, mówię o kamieniach. I pomnikach kultury, prawda? Natomiast rzeczywiście od tego Krakowa trzeba było trochę uciec, ponieważ za duży był nacisk. No i znalazłem się w miejscu, w którym poczułem się swobodny, nikogo nie znałem, o niczym. To była Łódź.
Łódź.
I Łódź, jakby to powiedzieć, tak.
A na czym polegało to strząśnięcie z siebie Krakowa? Bo ja też jestem z Krakowa i moja rodzina ze strony taty jest i była z Krakowa. Także ja wiem, o czym pan mówi. Tam się inaczej akcentuje, są inne końcówki. Tam jest taki zatrzymany kadr jakiegoś czasu, w którym wchodzimy do tego starego mieszkania gdzieś na Floriańskiej i nagle jesteśmy zupełnie gdzieś indziej.
W innym świecie.
To dalej tam tak jest.
Trochę tak. Oczywiście, że stary Kraków, który nie został zniszczony podczas II wojny światowej, prawda, zatrzymał się no, w pewnych okolicznościach, gdzieś w swoim takim w początku XX wieku, XIX wieku, ma swoją silną mieszczańską tradycję. Dla jednych ona jest urocza, dla innych jest nie do zniesienia, prawda?
W czasie komunizmu to była nie do zniesienia właściwie dla większości.
No tak, ale z kolei ona...
Ja mówię o kolegach partyjnych oczywiście.
Ach, tak, no
ja
koledzy partyjni.
Straszne.
Koledzy partyjni wybudowali Nową Hutę jako przeciwwagę.
Ale pan tam był dyrektorem też teatru.
Gdzie?
W Nowej Hucie.
Nie, w Nowej Hucie
no
nie byłem. Byłem dyrektorem
spektakl
teatru.
Pan tam robił.
Spektakl robiłem.
Tak. O,
ale ja byłem dyrektorem trzech teatrów w Krakowie, jeżeli już
tak
mogę się pochwalić przed panią.
Bardzo
bo
proszę.
Teatru Słowackiego w Krakowie, Teatru Stu wspólnie z Krzyśkiem Jasińskim, no i potem 10 lat Narodowego Starego Teatru. Więc ja, że tak powiem, znam te teatry i we wszystkich teatrach krakowskich postawiłem swoją nogę jako reżyser albo aktor. Także...
No jeszcze w filmie pan też grywa.
W filmie mało, bo...
Ale tak znacznie, powiedziałabym. Jak już się pan pojawia, to ja to pamiętam. No, ma pan tę cechę wspólną z bratem Andrzejem, że tak zaznaczacie swoją osobą.
No Andrzej zaznaczył ją nadzwyczajnie, prawda?
Szczególnie jak w rodzinie występujecie.
Raz się z tego cieszy, a raz trochę przeklina, bo jest tak strasznie popularny, że aż ta popularność troszkę mu dokucza. Mnie nie.
Niemożliwe.
Tak, oczywiście.
No tak, tak.
No ja byłem znany. Ja byłem znany, przepraszam, przed Andrzejem, jeżeli mogę wejść słowo, byłem znany, bo powiedziałem w telewizji kiedyś na beneficie w Teatrze Stu, powiedziałem taki monolog Poli się Kaśka Kakluce. I jak powiedziałem ten monolog i on zaczął chodzić w telewizji polskiej, w drugim programie, bo te beneficje robił drugi program i co chwilę ten monolog się gdzieś pokazywał. Ludzie zaczęli bardzo chętnie go oglądać, także powiem, że dzięki temu monologowi Poli się naprawdę stałem się znany w Polsce i nie płaciłem żadnych mandatów samochodowych.
Tak? No czasami się trafiają tacy policjanci, wtedy milicjanci.
A teraz milicjanci.
Którzy jednak chcą zaznaczyć, że nie interesuje mnie, że jesteś gwiazdą. Takie przypadki pewnie pan miał.
Oczywiście, oczywiście. No.
Że jeszcze gorzej być gwiazdą, bo...
Bo wtedy większy mandat.
Tak. Co mi ta gwiazda będzie tutaj?
Tutaj, tak, tak. No ale jakby możemy oczywiście nie wspominać w tym programie.
Tak.
I proszę wyciąć tą sprawę z tą milicją obywatelską.
Nie da się.
Ale rzeczywiście stałem się popularny dzięki... To nawet mówiłem sobie wtedy tak, rany boskie, ja jestem już od wielu lat reżyserem. Byłem wtedy od wielu lat reżyserem. Zrobiłem Transatlantyk Gombrowicza, zrobiłem Kwartet dla czterech aktorów, zrobiłem jeszcze i Rydiona Krasińskiego. I tak naprawdę jestem znany przez to, że powiedziałem monolog pod tytułem Poli się.
No od czegoś trzeba zacząć.
Jaka to przewrotność losu?
No tak, ale to w pana stylu, bo styl pana życia, pana rodziny, to jest taki gombrowiczowski styl. To wyraźnie jakby...
No ciekawy jestem, co mi
wyraźnie
co
z pnia Gombrowicza się wywodzicie. Pan, małżonka, brat. No i szczególnie jak się znajdujecie razem na scenie, albo przed nawet, prawda, w czasie prób i po, to jest i Mrożek, i Gombrowicz. Czyż nie?
No tak.
Pan powiedział, że te rozmowy z bratem to nie są zawsze kulturalne.
Nie. No, w sytuacji, w której ja reżyserowałem swojego własnego brata, bywał w stosunku do mnie że tak powiem, niezbyt polegliwy, jak inni aktorzy, mógł sobie na więcej pozwolić.
No bo brat.
No i młodszy. Bo brat, prawda, i to młodszy, w związku z tym jemu oczywiście wypadało więcej i czasem niestety musieliśmy zawiesić na chwilę próbę, żeby tak troszkę ochłonąć.
No bo jako mały brat, wprawdzie długo ze sobą nie przebywaliście, bo tak pan o tym mówił, to jako mały brat, to ja sobie wyobrażam, że jak nam psocił, prawda? W berkaś graliście, to pan jako starszy musiał pan przegrać.
No musiałem, tak.
I takie uprawialiście obowiązek. Takie gry.
Taki miałem obowiązek. A nie chcę
no
mówić...
i tak zostało.
Tak, tak. Ale nie chcę mówić jeszcze o wielu innych sprawach, których ja musiałem naprawdę być na drugim planie.
Tak, to proszę powiedzieć, w ilu spektaklach pan występuje w tym, w tej jakby... nie wiem, konstelacji rodzinnej, bo to się coraz bardziej rozprzestrzenia. Właściwie może dojść do tego, że jeszcze będą dzieci i chyba wnuki, tak? Bo już tak. Wszyscy są uzdolnieni, więc... No,
wszyscy są bardzo uzdolnieni. Bo tu jakby muszę wspomnieć, że w pewnym momencie, ponieważ opierałem swoje spektakle na rodzinie, w cudzysłowie, no to powstał taki slogan, że to jest teatr rodzinny. Mikołaja Grabowskiego, no bo zaczęliśmy...
No, prorodzinny.
No, prorodzinny na pewno. No bo skoro zaczęliśmy w 87 roku scenariusz dla trzech aktorów, no to Andrzej, ja, no i Jasiek Peszek bardzo blisko ze sobą. Ale potem była Virginia Woolf, kiedy mój brat z żoną grał tą młodszą parę, a ja z żoną grałem starszą parę.
Ale z którą żoną? Bo ja tutaj się naprawdę już pogubiłam. Bo pana brat Andrzej miał żonę Annę Tomaszewską.
Tak, i z nią. Z nią grał...
Z nią.
Tak.
A to była przyszła żona Bogdana Tomaszewskiego?
Nie. Skąd?
Nie, to z rodziny innych.
Nie, kompletnie inna rodzina Tomaszewska.
No bo tak czytałam, że to podobno ona potem była żoną Bogdana Tomaszewskiego. Mnie to zainteresowało, nie. Bo znałam pana Bogdana i nawet raz... Wygrałam turniej jako młodziczka, turniej tenisowy, który on organizował.
Nie, nic wspólnego. Andrzej z Anką Tomaszewską grali jedną parę, a Iwona Bielska i ja graliśmy drugą parę. I to już był dalej teatr rodzinny, a potem zrobiłem opis obyczajów, gdzie rzeczywiście i Anka Tomaszewska, i Andrzej, i moja żona, i ja, i Jerzy Goliński z żoną Urszulą Popiel jako kolejna para graliśmy. I Jasiek Frycz, który był bardzo blisko nas, prawie jak rodzina.
Jak rodzina.
No to ten teatr rodzinny jakby się tak ustalił i graliśmy.
Doszło też do tego, że grała córka Andrzeja Grabowskiego, bo też jest uzdolniona.
Córka Andrzeja Grabowskiego, jedna i druga, są aktorkami.
Właśnie.
Ale nie grały. Klasie. Nie grały. Wtedy były jeszcze za małe.
Ale to podrosły.
No jak podrosły, to poszły do szkół teatralnych, no i teraz są...
Tak, ale u was wszyscy chodzą do szkół teatralnych. Co to jest z tymi szkołami teatralnymi? I pan, i małżonka Iwona Bielska też znaleźliście się w szkole teatralnej i to też tutaj się tak rysuje trochę gombrowiczowsko, bo właściwie podobne losy mieliście. Nie dostaliście się za pierwszym razem. Nie mogę, bo pan miał złą...
Ja miałem zły zgryz. Cofniętą dolną szczękę. Wada złego zgryzu.
Orety. To jakoś pan wyćwiczył to.
Jakoś to wyćwiczyłem i dostałem się za drugim razem. Iwona też miała kłopoty.
Tak, ona miała z głosem. Podobno miała brzydko wstawiony głos, taki nieładny.
Chory.
Jaki?
Chory.
Chory.
Chory może. No bo tam...
Chory z urojenia pewnie.
Chory, tak. Chory głos. Taki jakiś, prawda, zbyt głęboki, prawda.
No właśnie.
Ale to jest właśnie głos interesujący, tak, no, niesamowity. Do radia
wysoki.
Cudowny, prawda. Wspaniały.
Ale ile pięknych ról. Musicie być bardzo szczęśliwi, bo jesteście właściwie, bardzo się lubicie jako małżeństwo. Współpracujecie ze sobą. Tak przynajmniej mówi małżonka Iwona,
tak.
Że na tym polega ta tajemnica dobrego małżeństwa, że się lubicie.
Tak, bardzo się lubimy i bardzo się doceniamy i wspieramy się nawzajem. I nie zamierzamy, żeby było inaczej.
Ale też dochodzi do takich odważnych projektów w przyszłości, bo tak czytałam. Ja nie wiem, czy w ogóle dobrze piszą i prawdę piszą o tych faktach, a mianowicie, że macie zrobić wspólny projekt, który by opisywał życie małżonki z tego okresu, kiedy była, jeszcze nie była małżonką, a była, była przyjaciółką Romana Wilhelmiego, a pan teraz, obecny mąż, chce z nią zrobić ten spektakl.
Na podstawie wspomnień,
tak. Iwony Bielskiej.
Jak się, w jaki sposób kontaktowała się z Romanem Wilhelmi, tak?
To wiadomo przecież, jak się kontaktowała, bo bardzo śmiesznie o tym mówiła. To też jest z rodziny Mrożka i Gombrowicza, Iwona Bielska. Zdecydowanie tej cytaty, na przykład, że poznała Romana Wilhelmiego w taki sposób, że wszedł niski, śniady mężczyzna. Przecież jak można tak opisać mężczyznę? Niski, śniady. Uwodzicielski.
Ja muszę powiedzieć szczerze, że ja od mojej małżonki nie słyszałem, ażebym był poproszony o zrobienie spektaklu na temat jej konektu z Romanem Wilhelmi. I jak na razie muszę powiedzieć, że taki projekt nie wchodzi w rachubę.
Nie?
Ale...
A ja czytałam, że dochodzi.
No ale to jest plotka dziennikarska. To jest fake news, jak to się mówi.
No tak, ale to dużo jest tych fake news, co świadczy o tym, że jesteście państwo rodzinnie bardzo popularni. Bo czytałam, że ostatnio Iwona Bielska, pana żona, zaprzeczyła, że jesteście, że małżeństwo przez 40 lat. Zdecydowanie zaprzeczyła.
Jak to zaprzeczyła?
A nie jesteście 40 lat? Czy
jesteśmy
40 lat. Ona mówiła, że nie 40 lat, tylko rok plus wiek syna.
Tak, syn ma 40 lat. Aha, dlatego nasze małżeństwo trwa właściwie
41. No i to jest ten przewrotny, absurdalny humor.
Tak, tak.
No.
Tak.
To może powstać dobry spektakl, ja bym na pana miejscu rozważyła. I rodzina może zagrać.
Ale który teatr, że tak powiem, weźmie się za produkcję takiego spektaklu? Proszę mi wskazać.
No przecież pan zna wszystkich dyrektorów teatrów. Z pana ilością nagrań,
nagród. Ale nie wszyscy chcą ze mną współpracować.
Niemożliwe.
No, na pewno.
Przecież to jest zaszczyt z panem współpracować.
No, ale wie pani, a zazdrość?
No dobrze, to pomówmy o Gombrowiczu. No bo pan ku mojemu zachwytowi zawsze wspaniale Gombrowicza ilustrował, a to jest mój ulubiony pisarz, no jest kilku takich, ale Gombrowicz jest na pierwszym miejscu. Także mówię o polskich autorach. Także Transatlantyk to jest taki tekst, który zawsze ze mną, i dzienniki oczywiście, zawsze ze mną będzie. I właściwie jestem panu wdzięczna, że pan takie spektakle piękne robił. Mam ulubioną listę cytatów Gombrowicza.
No powiem szczerze, że ten Transatlantyk, który zrobiłem w Łodzi w 80 roku, podobno był nadzwyczaj udanym spektaklem i dużo zamieszania zrobił w teatrze w Polsce. Przede wszystkim
w latach 80.
W latach 80. No tak, to był pierwszy Transatlantyk, który pojawił się w Polsce. Pierwszy gej na scenie w Polsce, którego grał znakomicie Jasiek Peszek. I tak rzeczywiście potem ten spektakl został nagrany w telewizji. On jest. Teraz nawet niedawno był puszczany już z moją obecnością.
No, ale pan cały czas jest też obecny, nie wiem jak pan to robi, w teatrze telewizji.
No bo właśnie.
Zawsze pan był i teraz powrót.
Zawsze.
Bo teraz się wraca do
bo
telewizji.
Ten spektakl został nagrany w latach 80. czy 90. Przez Łódź, przez ośrodek telewizyjny w Łodzi. No i rzeczywiście on od czasu do czasu chodzi.
A panu się nie mylą te wszystkie spektakle? Bo one ciągle gdzieś chodzą przez tyle lat, w tylu teatrach. No proszę sobie wyobrazić los dziennikarza, który się chce przygotować do takiej rozmowy.
To jest niemożliwe.
Niemożliwe. Ale pan...
Współczuję.
Panie Mikołaju, ale panu się też myli wszystko.
No, tak czasem mi się tekst myli, ale zawsze wiem, jaki spektakl gram.
Tak?
Znaczy nie myli mi się scenariusz dla trzech aktorów z kwartetem dla czterech aktorów.
Tak.
Bo jak widzę, że w obsadzie jest nie tylko Andrzej Grabowski, Jan Peszek i ja, tylko przychodzi Frycz, a to znaczy, że gramy kwartet dla czterech aktorów.
I jeszcze Karolak przychodzi.
Czasem Karolak, który za nas... albo za Andrzeja, albo za Frycza.
A to chyba
gra
tak
z nami.
Dużenie, że za
i on ma najgorszą sytuację, dlatego właśnie, że on już gra wszystkie
Frycza.
Role. Wszystkie. On umie zagrać za Frycza, umie zagrać za Peszka.
On świetnie to robi. On bardzo szybko mówi, sprawnie.
Tak, tak.
A teraz aktorzy...
To jest jeszcze młodym aktorem.
Tak, ale Krystyna Janda kiedyś bardzo ubolewała w jednym z moich programów, że młode pokolenie teraz ma kłopot z dykcją. Czy pan to zauważył?
Nie. Nie. To znaczy z dykcją. No.
Z emisją głosu.
Ja
nie... Że jednak to starsze pokolenie nie musiało mieć mikrofonów, a to młodsze to jednak nie słychać.
No,
ja potwierdzam, że często miałam kłopot ze zrozumieniem tekstu w tak dobrych teatrach, że nie będę wymieniać. I naprawdę ci z pierwszych rzędów, ci i nawet z dalszych, ci bardziej zbliżeni wiekowo do pana, no to wszystko słyszałam. A ci młodzi
zdecydowanie tak.
Zanikali.
Zdecydowanie tak. Być może zawsze było tak, że młodzi trochę gorzej mówią od starych. Zawsze.
A starzy trochę gorzej słyszą.
Słyszą. I zawsze było tak, żeby się nauczyć dobrze mówić, dykcyjnie, no to nie wystarczy czterech lat szkoły. Mhm. Więc dopiero praktyka teatralna, jeżeli się grało dużo ról, powoduje, że aktor zaczyna to buzię otwierać i naprawdę zaczyna artykułować bardzo precyzyjnie. To jest
nawet
jedna
jak
sprawa.
Jak miał kłopoty z gryzem.
Nawet jak miał kłopoty z gryzem.
To imponujące.
To jest rzecz... Być może, że teraz nie zwracają reżyserzy uwagi, a niech sobie tam mówi jak chce, jakim chce językiem.
No to jest taka moda na
bo jest taka rządzący. Moda może na niechlujność.
No tak,
ale
jest taka.
Jeszcze jest jedna sprawa, bo jeżeli wchodzą teraz mikroporty, proszę uważać, w mikroportach trzeba być bardziej precyzyjny dykcyjnie, żeby być słyszalnym, niż bez mikroportu. Ja uważam.
Wiem,
ja to jest bardzo
też tak
zdradliwe.
Uważam, szczególnie na żywo. No.
No właśnie. Ale mikroporty są czymś takim, co zastanawiałem się właśnie na tym, że one zostały chyba wprowadzone także po to, żeby audio było bardzo mocne. Bo my do tego audio jesteśmy przyzwyczajeni. No do wideo, no to owszem, no widzimy telewizję, widzimy obrazek w teatrze, ale audio weszło do naszego... jakby tylko systemu. Chodzi się ze słuchawkami, słyszy się mocną muzykę. Ta muzyka jest mocna, taka silna. Ona wchodzi do nas, wchodzimy do kawiarni. Słychać muzykę, prawda? Wszędzie mamy audio wokół siebie i to...
A wizja?
A wizja no, może tak być jakoś to... tak chyba została na tym samym poziomie, chyba że się stosuje kamerę. No ale to już są... takie chwyty jak...
Muszę powiedzieć, że no, mam kilka takich pięknych wspomnień z audio. Gustaw Holubek w czasie swojej dializ przyszedł do TVP Kultura. Ja tam robiłam takie rozmowy kulturalne na żywo. I w trakcie rozmowy wypadła mu słuchawka i on to bardzo pięknie przełożył. I potem to powtarzano i to mniej więcej też Jan Englert powtarzał, że jak człowiek źle widzi, to się mu współczuje. A jak źle słyszy, no to się uważa, to się nim pogardza.
No Boże.
Coś w tym sensie. No, lepiej jest źle widzieć czy słyszeć.
Nie wiem, najlepiej jest jednak zachować oba organy w dobrej kondycji.
I trzeba je konserwować przez ciągłe granie.
Tak, ciągłe granie, tak. No, kto ma szczęście, to gra bardzo dużo.
No ale to pan przecież już tak strasznie dużo gra. Pan gra tak, powiedziałabym tak, wie pan, crossfit taki jest, crossing u pana. Pan ciągle gdzieś gra.
Ale są lepsi ode mnie. I grają więcej.
Na przykład.
Na przykład mój brat gra więcej.
Ale nie reżyseruje.
Gra. No reżyseruje, nie reżyseruje. Ja rzeczywiście i gram, i reżyseruję, i tak... Nie,
jeszcze ja dyrektorem.
Nie umiem się zdecydować. Już dyrektorem nie jestem i nie będę. Dobrze. Już od 10 lat.
Piszą, że jest pan dyrektorem. I też
może
te 50 nagród, które pan dostał w konkursach teatralnych. Hmm. Właściwie się mówi, że pan ciągle je dostaje.
Łowca nagród.
Starzy łowca jeleni. No. Śmieszne. No więc chciałam wrócić jeszcze do Gombrowicza, bo to jednak jest wyjątkowy intelekt. Ja mam takie ulubione cytaty, nie wiem, czy pan ma też, ale na pewno też, skoro zrobił pan Transatlantyk i przecież dzienniki też nie są panu obce. Ja mam takie, bardzo mnie cieszą, które zawierają w sobie silnie rozgrymaszoną nogę.
No.
To jest, to lubię. I też nogę rozkapryszoną, bo nogę według Gombrowicza można rozkaprysić.
Tak, tak.
A pan ma jak?
A jemu miękko stopy białe na podłodze leżą.
Jeszcze mam taki szept jego gorący, omal mnie ucha nie ospalił.
Tak.
No nie, co to za tekst?
To są takie liczmany po prostu tekstu Gombrowicza. No, to by można cytować z pół godziny, prawda? No ale proszę na przykład sobie wspomnieć taką frazę, którą mówi w Transatlantyku jedna z postaci. Ale skoro żeś się tu został, to idź zaraz do poselstwa albo nie idź i tam się zamelduj albo nie zamelduj. Bo jak się zameldujesz albo nie zameldujesz, na znaczną przykrość możesz być narażonym lub nienarażonym.
No piękne. No naprawdę. Ja też tu mam wypisanych, ale powiedzmy, że rozkapryszona noga na razie mi starcza. To jest jednak geniusz. Jeszcze Sakspalto mi się podobało. W Sakspalcie swoim zamknąwszy, nogę rozkaprysił. To musiałam to Sakspalto jednak umieścić. Ale to chyba nie jest łatwo grać Gombrowicza. No i te wszystkie cudowne postaci, prawda, odtwarzać. I Mrożka, i Szefera. No kim pan jeszcze jest bardzo przesiąknięty.
Każdy z tych autorów niesie jakąś inną sytuację dla aktora. Po prostu posługuje się kompletnie inną frazą. Gombrowicz posługiwał się swoją własną frazą. Ona jest...
Jedyna na świecie.
Jedyna na świecie. On nad tymi zdaniami pracował naprawdę kilka
bardzo
dni czasem. Czasem. Prawda? Złożonymi z czasem, z tym czasownikiem na końcu, prawda? Wspaniałą, piękną polszczyzną te zdania.
Ale też stworzył nowe słowa. To...
I zagubienie się w języku Gombrowicza, aktora, to jest klęska. To trzeba jakby pojąć, przyswoić i całą melodię tego języka wyrazić. To jest bardzo mozolna praca, żeby nie zgubić choćby jednego słowa, bo zdanie się rozlatuje. Sens nie istnieje. To jest Gombrowicz. Szefer jest gdzie indziej. Szefer jest kompozytorem. Był kompozytorem. Kompozytorem. I on na skraju tej muzyki i teatru budował tego aktora, który nie wiadomo, czy jest muzykiem, czy aktorem. Był to aktor instrumentalny, czyli jakby to powiedzieć, powodowany czy powoływany do życia przez partyturę. Przez partyturę. A ta partytura była zarówno muzyczna, jak i teatralna. U Szefera bardzo silna, istnieje bardzo silna muzyczność jego spektakli i trzeba się z tym zgodzić, trzeba w tym brać udział, trzeba mieć no chyba takie podstawowe jakieś, jakby podstawowy słuch muzyczny, bo inaczej po prostu wylatuje się z Szefera.
Ale muszę powiedzieć, że pan jest też niezły w zdaniach złożonych podrzędnie, z czasownikiem na końcu.
Tak.
To było bardzo...
Tak właśnie przed chwilą powiedziałem.
Były
tak.
Dwa wprawdzie, ale to każde było bardzo długie.
Aha.
To nawet Philip Roth nie pisał takich... Nie pisał nawet dłuższe. Także to jest pan tutaj mistrzem. Co jest trudniejsze? Czy granie monologu jednego autora, na przykład Gombrowicza czy Szefera? A może łatwiej jest Mrożka, samego Mrożka? Czy na przykład zestawienie Mrożek, Gombrowicz, Szefer i... No nie wiem, i Redyński możemy tutaj wybierać. To jest nie do przejścia. Nie wiem, pani, czy się jasno wyobrażam.
Ja wiem, jasno się odpowiem. Odpowiem takim zdaniem. Mianowicie kiedyś w roku 68 albo 9 do Krakowskiej Szkoły Teatralnej przyjechał Kazimierz Dejmek. Kazimierz Dejmek i było z nim spotkanie i Wojciech Przoniak, wtedy student Szkoły Teatralnej, zapytał go, panie dyrektorze, czy aktor ma być, jakby to powiedzieć, wierny jednemu stylowi gry aktorskiej, czy też ma być takim omnibusem, no, grać, prawda, u wielu aktorów, w wielu stylach, wielu formach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że w sposób bardzo zdecydowany Dejmek opowiedział się za tym, żeby aktor jakby znajdował się w wielu, znaczy miał wiele narzędzi, żeby nie był przyzwyczajony do jednego stylu, bo to gubi aktora. Aktor staje się po pewnym czasie nudny. W związku z tym aktor stosujący płodozmian, prawda, i przerzucający się z Jeredyńskiego na Gombrowicza, z Gombrowicza na Mrożka albo z Mrożka na Szefera, jest, jakby to powiedzieć, stosuje wobec siebie pewien przymus i zmusza siebie do coraz to, jakby to powiedzieć, nowych wyzwań. No, on musi być skupiony.
A łatwiej jest monolog grać, tak jak pan gra, czy właśnie taką sztukę, gdzie zawarte są trzy głosy, cztery głosy, bo monolog, monodram, to jest też osobna sztuka.
To jest osobna sztuka, ale wie pani, myślę, że taki one-man show czy monodram zawiera również w sobie dialog. Z kim? Z publicznością. Z samym sobą trochę i z publicznością. Aktor nigdy nie zostaje sam. On zawsze jest z kimś. Jeżeli to jest sztuka dialogowa, no to ma partnera i z partnerem buduje sceny. Ale jeżeli jest sam na scenie, to z kim ma to budować? Sam ze sobą? To jest dość trudne, bo można się zagubić w swoich własnych myślach. Ale jest publiczność.
Chodzi, improwizacja.
Ale jest publiczność, z którym wchodzi się w interakcję. Przecież aktor słyszy publiczność od samego początku. Nawet jak milczy, to ją słyszy. No jak się śmieje, no to oczywiście ma natychmiastowe potwierdzenie, że chyba zmierza w dobrym kierunku. No chyba, że przesadzi.
Ale to milczenie byłoby niezbyt dobrym.
Ale milczenie czasem jest napięte. Czasem jest oczywiście nudne i tak milczy się, bo nic... Widownia milczy, bo nic nie wie, o co chodzi. Nie wie, o co chodzi. Ale czasem milczy, gdyż w napięciu słucha tego, co ty masz do powiedzenia.
Więc taki milczący w napięciu jest dobry.
Milczący w napięciu jest niezły. No ale skoro jesteśmy przy Gombrowiczu, tak, i przy na przykład Szeferze, to przecież ci dwaj panowie mieli niezwykłe poczucie humoru. W związku z tym publiczność jednak często reaguje śmiechem na tych spektaklach. No już na Szeferze bardzo często, no, a Gombrowiczu troszkę może mniej, bo Gombrowicz jest o wiele silniej dotykający.
Ale Mrożek jest taki...
Mrożek oczywiście no, zawsze był humor... Miał poczucie humoru i był pisany w tym kierunku, żeby widownia reagowała śmiechem. Wiele rzeczy jest właśnie pisanych po to. To były frazy, które zmierzały ku temu, żeby widownia poprzez śmiech jakby rozwalała całą sytuację
wtedy
wewnętrzną bohatera.
Fun.
Proszę?
Wtedy jest fun.
Wtedy jest fun.
Tak, po angielsku powiedziałam. Chociaż francuski też tutaj jest niezły, prawda? W tych sytuacjach takich słowotwórczych. To proszę powiedzieć, czego się teraz mamy spodziewać? Po pana rodzinie jakiś najbliższy termin, najbliższa premiera, coś, co znowu zaznaczy się w kulturze polskiej.
Nie wiem, czy się zaznaczy w kulturze polskiej, ale będzie premiera.
Zaznaczy się.
Będzie
to proszę
premiera.
Powiedzieć, jaka premiera?
25, 26 października na 105-lecie Teatru Bagatela w Krakowie będzie wystawiony spektakl w mojej adaptacji reżyserii według wspomnień Ambrożego Grabowskiego, księgarza krakowskiego, o nim chwilę dalej. Spektakl się nazywa Ambroży Grabowski, czyli co chcecie wiedzieć o Krakowie, a se nie wygooglacie.
Ale to też ktoś z rodziny?
Ambroży Grabowski nie jest.
Ale będziecie podejrzani, że to przodek.
Ja jestem z Alverni, a on był z Kent. Niedaleko, bo to i tak krakowskie, prawda? Kęty koło Andrychowa, prawda, koło Bielska.
Jasne.
Tak. Natomiast...
Tak, pan, bo jeszcze czytałem, że chyba w wyznaniach małżonki, że też mieszkacie blisko ruin, jakiś ruin. No
tak, to ruiny zamku Tenczyn. Bardzo zacna budowla z XVI wieku, czy nawet XV wieku. No, przechodziła różne koleje rosu, w tej chwili jest przyjemnie odbudowana i jest naprawdę solidnym zamkiem, który ma w sobie zarówno, prawda, początki jakieś gotyckie, że tak powiem, obronnego zamku, jak i renesansowe attyki, prawda, czyli prawda, to, co królowa Bona sprowadziła do nas, no to znalazło się i także w tej odnawianej wtedy budowli. Więc wracam do Ambrożego.
Tak, tak, więc on nie jest z rodziny, ale będą was podejrzewani, że jest.
Na pewno tak, ale on był zacnym księgarzem krakowskim. Mm-hmm. Teksty tego spektaklu pojawiły się po raz pierwszy u mnie w latach 70., kiedy Piwnica pod Baranami chciała wystawić taką apologię Ambrożego Grabowskiego. Joasia Olczak-Ronikier, zresztą laureatka przecież Nike swego czasu, napisała taki krótki tekst dla Piwnicy pod Baranami. Konieczny między innymi pisał Zygmunt Konieczny tam muzykę.
Coś pan robił, żeby nie było tylu tych nazwisk. Ktoś tam przemknął, na przykład Niekonieczny. Jakieś takie postaci na przykład zaczynały. Jeszcze wtedy ich nie znano, bo no być otoczonym cały czas tak wspaniałymi ludźmi, to nie wiem, może też bić w kompleksy.
No, ale, że tak powiem, obcowanie z doskonałą muzyką Zygmunta Koniecznego nie wbija w kompleksy. Raczej powoduje, że jakby słuch ci się poprawia, słyszysz lepiej, słyszysz wspaniałe dźwięki.
Bez słuchawek.
Bez słuchawek jesteś w stanie to zrobić. No więc ja wróciłem po ilu, tak 30 latach. Wtedy miałem brać udział w tym, nawet reżyserować, ale jakoś to jakby ten projekt doszedł pewnie do skutku, ale mnie już nie było w Krakowie. I ja postanowiłem wrócić do tego Ambrożego Grabowskiego już w wersji teatralnej, nie takiej koncertowej, kabaretowej, tylko w wersji teatralnej. Poprosiłem Zygmunta, zapytałem, czy jego to dalej interesuje. Powiedział, że tak. No i znaleźliśmy Teatr Bagatele, który chciał to zrobić. No i właśnie i będzie to premiera na 105-lecie Teatru Bagatela. No i zobaczymy, co. Powiem na pewno, że muzyka jest wspaniała.
Tak, a benefis jakiś będzie, bo połączyć to z benefisem. To by mogło być piękne przeżycie.
No ale już nie ma takich benefisów.
To na benefisa. A na kim się skończyły benefisy? No brat jeszcze miał benefis.
No brat miał, ona miała benefis.
Właśnie.
Ale ja miałem benefis. Miałem benefis, tak. Miałem benefis.
Ale benefis można mieć kilka razy.
Można, ale to są aktorzy, co mają co 5 lat benefisy, no. Ale...
Są lepsi od pana.
Co i
A ktoś jest rekordzistą benefisów?
No nie będę wymieniał nazwisk. No są tacy, którzy lubią co pewien czas otrzymywać jakieś hołd. No ale nie mogę wymienić nazwisk.
A proszę powiedzieć, a mógłby pan coś właśnie z wymianą nazwisk tutaj popracować? Serial 1687
tak.
rok. Jak pan go ocenia? Bo to jest ten okres... Sarmacki, bardzo tak. panu bliski.
Bardzo.
No bardzo panu bliski. Właściwie pan ciągle jakby jątrzy tę sprawę w sposób oczywiście bardzo inteligentny w swoich tekstach, czy też przeróbkach tekstów, albo kompozycjach tekstów. Dlaczego pan tak, że tak powiem, utknął w tym okresie sarmackim?
Ja utknąłem w okresie sarmackim, bo wydawało mi się, że tam trzeba szukać całego bałaganu myślowego, który jest u nas dzisiaj. No właściwie myśmy przebrnęli przez wiek XIX, czy nawet końcówka XVIII wieku, wiek XIX i połowa, no Boże, jakaś część i XX wieku, prawda, no w warunkach dość tragicznych, no po prostu nie mieliśmy państwowości naszej, no i to zawsze wykrzywia.
To zawsze jest jakiś czas aktualny jednak u nas.
I w związku z tym ja, żeby patrzeć na Polaka dzisiejszego, to nie zwróciłem się do romantyzmu. Romantyzm gdzieś przekierował tego Polaka. Stworzył, jak nie było państwowości polskiej, prawda, no to tą państwowość polską, to znaczy urobili poeci, prawda? Urobili nas, skreowali nas na bohaterów, na tych, prawda, nieśmiertelnych, Polska, prawda, Chrystusem narodów i tak dalej. Wprowadzili takie hasła do obiegu, prawda, że my, no, ponieważ czuliśmy się źle jako niewolnicy, no to przez tą poezję czuliśmy się o wiele lepiej, prawda? Oni nas zbudowali. Oni zbudowali jakby drugą duszę, ale ta pierwsza dusza, polska dusza, no to był wiek XVIII i XVII. No tam się zaczęły kłopoty. No i to o tym pisze Gombrowicz, prawda? Jestem bardzo z wieku, prawda, najbardziej rozwydrzonego wieku okresu polskiej państwowości, czyli wieku XVIII. To samo zresztą pisze Grabowski, Ambroży Grabowski.
No tak, też...
I ja, żeby budować, żeby dowiedzieć czegokolwiek o Polakach, no to sięgnąłem do tamtego okresu. Nie do tego skrzywionego według mnie romantyzmem okresu wieku XIX, prawda? Tylko wcześniej. No i tam się zacząłem bawić i szukać tego, a kim my właściwie jesteśmy, a jak myśmy się zachowywali, a jakie były nasze obyczaje i właściwie dlaczego myśmy stracili to.
Ale
to
już pan wie, czy...
Nigdy tego do końca nie będę wiedział, ale myślę, że to, ja jestem zdania, jak i wielu innych, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, że staliśmy się narodem tak łatwym do zdobycia przez innych. Po prostu. Myśmy coś zaniedbali, wieleśmy zaniedbali. Zajęliśmy się samym sobą, swoim własnym życiem, swoją własną bliskością, swoim własnym dworkiem, swoimi własnymi morgami i tak dalej, i tak dalej. I zaniedbaliśmy państwowość polską.
Ale widzi pan jakieś światło nadziei dla nas?
Dzisiejsza Polska stwarza takie światło.
Tak. Tak. Żeby się nie powtórzył cesarz Kapuścińskiego.
Żeby się nie powtórzył. No tak, ja cesarza zrobiłem przecież.
No właśnie.
I to jest wielka przestroga. Tak, to jest wielka przestroga.
Trzeba być ostrożny. Ale ja panu bardzo serdecznie gratuluję wszystkich spektakli i tego, jak pan o nich mówi. Właściwie powinien pan swój napisać.
Kiedy ja bardzo lubię adaptować czyjeś myśli.
Rozmawiam pan pociechę, adaptował to znaczy, swoje myśli, to znaczy, nieźle wyszło.
To jest tak, że ja myślę, że ja potrzebuję takiej odległości między mną a tekstem, między mną a kimś. Ja wchodzę wtedy w dialog z kimś i ten dialog z kimś bardzo mi odpowiada. Dialog z samym sobą, bo pisząc musiałbym prowadzić jakiś dialog z samym sobą, a ja sobie tak za bardzo nie wierzę.
To zostawmy to już z Gombrowiczem w spokoju i z Mrożkiem, prawda? Tak, to dziękuję bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję, na jakimś spektaklu.
Dziękuję bardzo.